Salon klasyczny.
Muzyczne prezentacje. Spotkania ze znanymi artystami. Koncerty, omówienia i recenzje. Relacje z wydarzeń.
Salon klasyczny.
Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas kultury.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. W pierwszej części jak zwykle sporo słowa, ale to słowo będzie dotyczyło artystycznych podróży naszych gości.
Ostatni koncert Filharmonii Pomorskiej, 100 lat niepodległości, pod takim hasłem się odbył. No i kompozytorzy, którzy znaleźli się w programie tego koncertu, absolutnie pasowali do hasła, to znaczy Ignacy Jan Paderewski i Witold Lutosławski. W pierwszej części koncert Paderewskiego, koncert fortepianowy, który zagrał Jakub Kuszlik, dobrze znany Państwu z konkursu Paderewskiego.
Jakub Kuszlik, solista piątkowego koncertu symfonicznego. Myślę, że to świetny pomysł, żeby wybrać na koncert niepodległościowy właśnie dzieło Ignacego Jana Paderewskiego. Dzieło, nad którym Pan już pracuje od jakiegoś czasu, prawda?
W zasadzie około 2 lata, mogę nawet powiedzieć. Zacząłem pracować nad tym, to był chyba styczeń poprzedniego...
16
roku, tak. To był styczeń 2016 roku. No najpierw wykonałem to na egzaminie na uczelni, a potem miałem przyjemność zagrać to z orkiestrą na konkursie Paderewskiego. Natomiast myślę, że takie pierwsze na czysto wykonanie miałem okazję zaprezentować z orkiestrą, to był chyba listopad, w Słupsku.
I teraz będzie... Tak naprawdę trzecie wykonanie, a może i nawet czwarte, licząc z tym egzaminem.
No tak, tak, tak.
Co takiego jest w tym koncercie Ignacego Jana Paderewskiego? Ten koncert mimo wszystko nie jest często wybierany przez pianistów.
Ale myślę, że staje się coraz bardziej popularny, bo widzę, że w programach filharmonii się pojawia w całej Polsce mniej więcej 3-4 razy, tak do roku, nie wiem. Ostatnio nawet widziałem, chyba paręnaście dni temu Szymon Nering wykonywał go we Wrocławiu.
Czyli nauczył się.
Tak, on też widzę, że dołączył do grona.
Elitarnego.
Tak, elity Paderewskiego, tak. No ale wydaje mi się, że ten koncert zdobywa popularność. On też jest wykonywany ostatnio przez coraz większą ilość zagranicznych pianistów. Niedawno na przykład Gerner wykonywał go chociażby na rozpoczęcie konkursu szopenowskiego.
A co pan odkrywa w tym koncercie?
No ten koncert jest dosyć taki, powiedział, nietypowy, jednocześnie czuć bardzo dużą inspirację muzyką Chopina. Choć mi się wydaje, że ten taki idiom polskości w nim jest dużo bardziej obecny niż w tej wczesnej twórczości Chopina, która była bardziej tak sfokusowana w stylu Brion. Aczkolwiek można by doszukiwać się analogii takiej, na przykład jak trzecie części, które też mają taki taneczny, bardzo polski charakter.
A ktoś pana namówił do tego, żeby właśnie wybrać ten koncert na konkurs, no między innymi. Rozumiem, że po to pan grał go na egzaminie, żeby potem zaprezentować
na konkursie. Tak, tak, tak. To było generalnie takie założenie. To oczywiście moja pani profesor mi zaproponowała. Na początku się dość krzywo patrzyłem na ten pomysł, przyznam się, ale w miarę jakby pracy nad tym utworem coraz bardziej go polubiłem. Że to jest utwór, który warto wykonywać i warto popularyzować jako jeden, myślę, że z lepszych przykładów twórczości polskiej poza Chopinem.
Za fantazję polską pan się na razie nie zabiera?
Nie, teraz jakoś chyba nie ma na to potrzeby, ale w przyszłości kto wie.
Jest pan studentem trzeciego roku Akademii Muzycznej w klasie pani profesor Katarzyny Popowej Zydroń. Pozostanie pan tu w Bydgoszczy?
Myślę, że tak. Na 99% mogę powiedzieć, że tak. Chyba, że coś by się stało, nie wiem. Może pani profesor by mnie wrzuciła, nie wiem.
Chyba na to nie ma pan szans, w związku z tym raczej pan pozostanie. Co takiego zaistniało po konkursie Paderewskiego? Czy w ogóle coś zaistniało? Z tego, co wiem, tam była niewielka różnica punktów.
Jednego głosu w zasadzie.
Tak.
Gdybym dostał jeden głos, to...
To byłoby już pierwsze miejsce. Czy coś zaistniało właśnie po tym konkursie? Czy ten konkurs rzeczywiście w jakiś sposób trochę otwiera drzwi?
Myślę, że dla takiego początkującego jak ja, pianisty, który chce jakby rozpocząć swoją karierę, myślę, że to jest dobry krok, szczególnie jeśli się uda coś tam zdobyć na tym konkursie. I przyznam, że czuję różnicę, bo jednak były te oferty, były występy, jednak pojawili się ludzie, którzy chcą mi pomóc, a z drugiej strony też na tym konkursie można wygrać dość spore pieniądze i wydaje mi się, że to mi bardzo pomogło się ustabilizować finansowo, bo z tym różnie też było. A teraz w ogóle się tym nie martwię.
A czy to jest taka już dola młodego pianisty, że właściwie ćwiczy od konkursu do konkursu? No między innymi też z tych potrzeb finansowych, ale chyba nie o to tak naprawdę najbardziej chodzi.
No tak, znaczy w Polsce jest taki problem, że ciężko jest zrobić jakąś większą karierę na inny sposób niż wygrywając jakiś duży konkurs, najlepiej Chopinowski, wiadomo, czy tam Czajkowski, ale na Czajkowskiego raczej Polacy nie jeżdżą. Jeśli na przykład urodziłbym się w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech, albo nawet pojechał tam na studia, wydaje mi się, że dużo łatwiej jest tam załapać się na jakieś koncerty. I wiem, że nawet studenci, którzy nie mają jakichś wielkich osiągnięć konkursowych czy coś w tym stylu, na jakichś festiwalach, oni jednak występują dosyć regularnie. Mi się wydaje, że przynajmniej raz w miesiącu się gdzieś pokazują. W Polsce chyba nie ma po prostu jeszcze na to warunków i też nie ma takiego zainteresowania muzyką klasyczną jak na zachodzie Europy.
Czyli no jednak te konkursy będą w pana życiu, tak się przewijały?
Niestety tak. Myślę, że kogokolwiek by pani nie spytała w Polsce, jednak myślę, że udzieliłby podobnej odpowiedzi.
Ale pan jest taką duszą trochę konkursową. Nie dławi się pan w tej formule konkursu?
Szczerze powiedziawszy, nie przepadam za konkursami. Na pewno odbierają takiej pewności siebie podczas tego występu. Sama świadomość, że jest to jury, które słucha, które ocenia i sama świadomość tego, że jednak chcę, żeby to był najlepszy wykon możliwy. Kolejną sprawą jest to, że jednak z tyłu głowy zawsze jest to, że się przygotowywało na ten jeden występ. No często nawet rok, dwa lata niektóre utwory. Różnie to bywa. Czasami może zajść po prostu jakaś malutka pomyłka, jakiś malutki błąd, który wytrąci z równowagi, zapomnie się tekstu. Potrafi czasem człowiek odpaść po pierwszym etapie, mimo że po prostu tyle pracy w to włożył.
A teraz pan pracuje nad jakim konkursem?
Teraz obecnie się zakwalifikowałem do konkursu w Leeds. Jest to dość spore wyzwanie tutaj. No i na razie będę uczestnikiem tej pierwszej rundy międzynarodowej. To jest w kwietniu, będzie miało miejsce w Berlinie. I chyba koło maja będą jakoś wyniki, czy zakwalifikowałem się, że tak powiem, do tego głównego konkursu. Więc proszę trzymać kciuki.
A myśli już pan o roku 2020?
Pewnie pani chodzi o konkurs Chopinowski. Szczerze powiedziawszy, jestem pewnie jednym z nielicznych Polaków, który nie czuje się dobrze w muzyce Chopina. Nawet taką ciekawostką, nawet dostałem raz propozycję, nawet nie raz, by zagrać koncert e-moll czy f-moll Chopina. No musiałem odmówić, po prostu nie mam tego w repertuarze. Większość osób jednak w moim wieku już gdzieś grało ten koncert Chopina, a ja jakoś tak cały czas się wymiguję. Jedyny utwór taki z orkiestrą Chopina, jaki grałem, to były wariacje La Cidarem La Mano, ale nie miałem też okazji tego wykonywać z orkiestrą. Wracając tak do pytania, szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie odpowiedzieć na ten moment.
Wydaje ale sam mi się... pan powiedział, że to jest jeden z najważniejszych konkursów.
Tak, który... ale to nie jest jedyny konkurs, więc wydaje mi się, że na przykład dużo bardziej mógłbym celować konkurs Czajkowskiego, czy tak jak Szymon Nering ostatnio, w konkurs Rubinsteina. Mi się wydaje, że to są jednak repertuar tych konkursów dużo bardziej odpowiada mojej wrażliwości.
Czyli konkursy tak, ale to już będzie no, pana wybór.
Znaczy prawdopodobnie to będzie konsultowane z panią profesor. Moja pani profesor jednak jest wybitną chopinistką i na pewno by mi bardzo pomogła w przygotowaniu się do tego konkursu chopinowskiego. Również zauważyłem, że jest taka ostatnia tendencja, żeby jednak wybierać bardziej pianistów niż chopinistów, więc tu jakby też byłby plus dla mnie, ale mimo wszystko cały czas decyzji nie podjąłem i na razie jestem bardziej na nie niż na tak.
Panie Jakubie, a co jest dla pana takim Everestem w pana pracy? Dokąd pan dąży i zmierza? No studiując w tej chwili na trzecim roku, na pewno już myśli pan o swojej przyszłości.
No myślę, że na pewno chciałbym w pewnym sensie mieć jakąś karierę. Czasem się zastanawiam, jak wielką bym chciał mieć tą karierę. Czy to powinna być kariera pokroju, nie wiem, Rafała Blechacza na przykład? Czy może coś mniejszego? Nie wiem, pewnie czas zweryfikuje. Mi się wydaje, że trzeba dawać siebie 100% w tym momencie, bo jeśli na przykład nie będę dawać siebie 100%, nigdy nie wiem, jak daleko zajdę i nie jestem w stanie w tym momencie to skontrolować, więc im bardziej będę się w tym momencie starać, tym mam większe możliwości, a zawsze łatwiej zredukować ilość koncertów na przykład niż ją zwiększyć. Czyli to jest już dużo trudniejsze.
Koncerty, koncerty, jeszcze raz koncerty.
Niekoniecznie. Mi się wydaje, że ciągnie mnie też w stronę trochę nauczania, więc mi się wydaje, że też nie chciałbym z tej kariery akademickiej rezygnować. Myślę, że chciałbym to połączyć w przyszłości. Być może to powinno tak wyglądać, że na przykład najpierw grać, a potem uczyć, ale nie wiem. Po prostu nie jestem w stanie teraz też odpowiedzieć, jakie będę mieć możliwości w najbliższym czasie.
To było spotkanie z Jakubem Kuszlikiem i fragment koncertu piątkowego. Przypomnę, że pianiście towarzyszyła orkiestra Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.
Mirosław Jacek Błaszczyk, koncert na 100 lat niepodległości, muzyka Paderewskiego i muzyka Lutosławskiego. To tak dwa różne światy w jednym koncercie, że ich połączenie jest niesamowite.
To rzeczywiście inny język i muzyczny, i dźwiękowy, i jeśli chodzi o formę, no dwie różne epoki. No Paderewski był wybitnym pianistą. Dzięki temu wiele mógł zdziałać i wiele mógł wygrać dla Polski. Właśnie najpierw grając, a później rozmawiając. Koncert fortepianowy, no on jest cudowny, bo on jest tak trudny dla pianistów, tak trudny dla orkiestry, żeby te wszystkie niuanse artykulacyjne, dynamiczne, cienie, różnice w tempach. W jednej części mamy bodajże 5-6 różnych temp odzwierciedlających różne stany emocjonalne. A przede wszystkim to był okres, gdzie pisał także i Sergiusz Rachmaninow. I ten koncert pod względem fakturalnym, on jest niezwykle podobny do drugiego koncertu Rachmaninowa. Poetyckość, melodyjność, mnogość cudownych, może aż za dużo cytatów polskości w tym koncercie, to wszystko powoduje, że ten koncert się słucha bardzo swobodnie, wypoczywając wręcz, ale gdy człowiek się wgłębi w partyturę, no to widzi, ile tam jest pułapek dla muzyków w orkiestrze, no a od solisty wymagany jest absolutną technika i dojrzałość już przy tym koncercie.
Dlaczego ten koncert nie jest tak popularny jak Rachmaninowa i innych, jeżeli jest tak piękny, bardzo rzadko grany, nawet bardzo rzadko wybierany przez uczestników konkursu Paderewskiego, którego tutaj laureata mamy właśnie przy fortepianie teraz.
No sądzę, że właśnie po pierwsze, że ta trudność, no ale koncert drugi czy trzeci Rachmaninowa to także jest wyzwanie dla solisty. Ja myślę, że to jest w gestii samych muzyków, samych solistów, pianistów i dyrygentów. Jeśli oni będą propagować ten koncert, to on będzie żył swoim życiem. Fryderyka za ten koncert otrzymał nie kto inny jak Kevin Kenner, który z Białostocką Orkiestrą nagrał i Fantazję, i koncert Paderewskiego, więc to świadczy, że tak wybitny pianista propaguje go nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Więc jeśli będziemy prosić wybitnych solistów, by ten koncert, jako dyrektorzy Filharmonii, żeby ten koncert zaprezentowali w Polsce, to on się będzie go musiał nauczyć. Jak ktokolwiek się nauczy ten koncert, to się zakocha w nim, to od głowy daje. Więc myślę, że to jest li tylko w naszych rękach. Zresztą to można powiedzieć tak, że a dlaczego nie Szymanowski jest tak popularny, czy czwarta symfonia koncertująca, czy Stabat Mater Szymanowskiego, czy druga symfonia. Kiedyś my ostatnio słuchali drugą symfonię Szymanowskiego, czy uwerturę koncertującą, no może częściej. Najczęściej to są dwa koncerty skrzypcowe, które można Szymanowskiego. I kto rozpropagował Szymanowskiego? No nie Polacy, tylko Simon Rattle i Birmingham Symphony Orchestra, które nagrali dla Deutsche Grammophon właśnie Stabat Mater Szymanowskiego, więc musimy bardziej dbać i dobrze, że są takie lata, które są poświęcone wybitnym kompozytorom. Był rok Szymanowskiego, był rok Góreckiego, był rok Lutosławskiego, więc w tych latach możemy propagować tą muzykę i prosić wybitnych solistów, by uczyli się tej muzyki.
Czyli to trochę nasza wina.
Troszkę tak. My słuchamy wybitnych solistów, którzy proponują takie, a nie inne koncerty, w których nie ma, oprócz Chopina czy koncertu skrzypcowego Szymanowskiego, nie ma w repertuarze wielu solistów zagranicznych. Ba, nawet gdybyśmy tak prześledzili, kto gra Paderewskiego koncert, to okazałoby się, że może te ręce by wystarczyły, żeby policzyć, kto ma w repertuarze. Więc koncert jest cudowny, koncert jest niezwykle przyjazny dla melomanów. Trochę pracy i potu wymaga się od orkiestry, żeby ten koncert porządnie przygotować.
Bo napisał go pianista dla pianistów. Co też ważne, prawda, znał świetnie wszystkie tajniki fortepianu.
Tak, no i ta warstwa jest napisana rzeczywiście wirtuozowsko pod dyktando, szczególnie pierwsza i trzecia część, pod dyktando pianistów wirtuozów. Druga, jak zawsze w późnym romantyzmie, jest kantylenowa o przecudownej melodii, więc wszyscy mają przyjemność, jeżeli to już jest zrobione, ze współpracy. I pianista, i orkiestra.
No, Lutosławskiego promować chyba nie trzeba na świecie, może bardziej w Polsce.
To jest takiej miary kompozytor, który nie ma prawa w ogóle zniknąć. Ta muzyka będzie funkcjonować, może nie wszystkie utwory, zresztą też wybitni kompozytorzy, czy klasyczni, czy romantyczni, też nie grywamy często symfonii, na przykład Schuberta pierwszej, drugiej, czy trzeciej symfonii. No, od trzeciej już w górę to bardziej. Ale myślę, że takie kompozycje jak czwarta symfonia Lutosławskiego, jak druga symfonia, która została nagrana przez Berlińczyków na płytę Deutsche Grammophon, koncert na orkiestry, koncert wiolonczelowy, partite. Te utwory, one będą funkcjonować na całym świecie, bo to za życia już było wiadomo, że Lutosławski to jest kompozytor, którego niezwykle ceni cały świat muzyczny. Niezwykle. Mieliśmy i mamy to szczęście, że mamy takich właśnie gigantów kompozytorskich jak Lutosławski, jak Krzysztof Penderecki, jak Henryk Mikołaj Górecki, jak Wojciech Kilar. To są te filary, gdzie my opieramy jakby swoją jakość jako naród polski muzyczny, że jesteśmy mocni. Oczywiście znakomici soliści, to już nie będę wymieniał, czy dyrygenci, oni to potwierdzają, natomiast od utworów zaczynamy rozpoznawalność Polski. Przedtem był tylko Chopin, później doszedł Szymanowski, teraz mamy tą czwórkę, no w zanadrzu jest Eugeniusz Knapik i wielu, wielu innych.
Właśnie o to chciałam zapytać, czy mamy coś w zanadrzu?
A no tak, no to nic nie staje w próżni. Natomiast śmiem twierdzić, że z różnych względów ta promocja polskiej muzyki, ona nie jest tak logiczna, jak było to jeszcze 30-40 lat. Jednak warszawska jesień, tam powstawały specjalnie utwory na ten festiwal. Tam po raz pierwszy usłyszeliśmy Krzesanego Kilara, Ad Matrem Góreckiego, utwory Lutosławskiego i one powoli zaczynały żyć swoim życiem. W tej chwili ta promocja średniego pokolenia kompozytorów czy młodszych, ona nie jest już tak mocna, tak ekspansywna. No mamy Eugeniusza Knapika, mamy Szymańskiego, mamy Lasonia z tych 60-70 lat. Już. Mamy Pawła Łukaszewskiego, którego za chwilę będę miał przyjemność pracować nad jego utworem w Białymstoku, ale promocja polskiej muzyki musi być. To samo dotyczy jednak dotacji państwowych dla instytucji takich jak Filharmonii, żeby mogli zamawiać utwory u wybitnych kompozytorów, wykonywać ich. To zostało w jakiś sposób zagubione, zatracone. Ja jeszcze pamiętam początek 2000 roku, gdzie otrzymywałem pieniądze na zamówienia kompozytorskie i prosiłem Eugeniusza Knapika, pisał, gdzie prawykonywaliśmy w Filharmonii Śląskiej jego utwory, czy Piotrka Radko, czy Aleksandra Lasonia i oni pisali rzeczywiście na potrzeby instytucji, ale była już promocja tych utworów. W tej chwili nie ma tego. Są zamówienia kompozytorskie, które jakby wypełniają tą lukę prowadzoną przez IMIT, ale one nie mają takiej nośności reklamowej, jak miały dawniej te utwory, gdyż te utwory były później pokazywane na warszawskiej jesieni i na innych festiwalach w Europie muzyki współczesnej. W tej chwili mało jest tego i będzie bardzo trudno nawiązać do jakości, do wielkości tych kompozytorów, które ja wcześniej wymieniłem. To jest szalenie ważne, żeby zacząć myśleć o przyszłości, bo kompozytorzy są świetni, ci, którzy w tej chwili piszą, prawda? Tylko kwestia jest, w jaki sposób ich wypromować.
fragment koncertu na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. No to teraz idziemy za tropem. Skoro pojawił się na naszej antenie Mirosław Jacek-Błaszczyk, to teraz zadyryguje dziełem wielkim i też myślę, że bardzo pasującym, chociażby w to hasło się wpisującym świetnie, 100 lat niepodległości.
No właśnie, i dorobku wspaniałego polskiej muzyki, o którym też z Mirosławem Jackiem-Błaszczykiem rozmawialiśmy. Teraz Missa pro pace, dzieło oczywiście Wojciecha Kilara, ponownie nagrane, ciepła jeszcze świeża płyta. Tym razem wykonawczynie tego koncertu też Państwu świetnie znane, wspaniałe polskie śpiewaczki, a my z tej płyty będziemy teraz prezentować fragment Gloria.
To jeszcze powiedzmy o tych śpiewaczkach, to Joanna Woś i Małgorzata Walewska, między innymi, bo jeszcze jest dwóch panów. Za pulpitem dyrygenckim, jak już mówiłyśmy wcześniej, Mirosław Jacek-Błaszczyk, Orkiestra Filharmonii i Opery Podlaskiej. Tak więc Mirosław Jacek-Błaszczyk niejako wraca do swoich miejsc, którymi wcześniej kierował. Thank you.
Gloria, Missa pro pace, Wojciech Kilar. Ten fragment z najnowszej płyty Państwu zaprezentowaliśmy, nagranej jeszcze w roku 2017.
To jest świeżynka wydawnicza, wydana przez wydawnictwo Dux, a nagranie zostało zarejestrowane między 23 a 27 czerwca ubiegłego roku. A teraz też świeżynka, jeszcze ciepła płyta, Verdi. Przeboje nad przebojami będą na tej płycie. Od Aidy począwszy, potem mamy Trubadura, Moc przeznaczenia, aż wreszcie Don Carlos czy też Otello. A tenor rzeczywiście wybitny. Niedawno widziałam realizację Trawiaty, między innymi w jego wykonaniu i Angeli Georgiou. Duży tenor,
nareszcie.
Dobrze prezentujący się na scenie.
Czyli tak podobne do Hosekura.
Tak.
Joseph Kaleja to śpiewak urodzony w 1978 roku na Malcie. Naukę śpiewu rozpoczął w wieku lat 16, a więc wcale nie tak wcześnie. Zadebiutował 3 lata później. Wygrał konkurs Caruso, a później w Operalia Placido Domingo. Te dwa zwycięstwa otworzyły mu drzwi do prestiżowych oczywiście teatrów świata. Jeden z najwybitniejszych tenorów heroicznych, verdiowskich właśnie. No, potrzebni tacy wspaniali wykonawcy.
To posłuchajmy fragmenta Aidy z jego najnowszej, jeszcze ciepłej płyty. Joseph Kaleja.
Joseph Kaleja i fragment Aidy. Proszę zapamiętać to imię i nazwisko.
Maltańczyk.
Ma szansę.
Tak jest. A teraz spotkanie z Tamarą Granat. Ci z Państwa, którzy dość pilnie słuchają naszych relacji, być może pamiętają jeszcze spotkanie Duo Granat. to wiele lat temu, kiedy do Bydgoszczy przyjechał Waldemar Malicki i Tamara Granat.
Bo to oni tworzyli duo Granat
przez ponad 20 lat.
Długi czas. A teraz Tamara Granat odmieniona z brunetki stała się blondynką i zmieniła sobie również partnera do gry. Tym razem Adrian Kreda, duo Granat po nowemu.
Też powiedzmy, że Adrian Kreda to jest pianista o trzech obywatelstwach. Polskim, szwajcarskim i argentyńskim, bo tak naprawdę wychował się w Argentynie. No i jak się okazało,
sukces.
Tak, to może być sukces, tym bardziej, że płyta, no to niezłe wyzwanie. Nagrać 5 koncertów fortepianowych, w tym 3 koncerty Bacha i 2 koncerty Mozarta przez 5 dni, no to jest wielki sukces. Jeszcze powiedzmy, że temu duetowi fortepianowemu towarzyszył kwartet Prima Vista ze znanym jego liderem, człowiekiem z naszego regionu, Józefem Kolinkiem na czele. Pani Tamara Granat, autorka pomysłu na duet fortepianowy, czy też nie?
Tak, właściwie no, sama w życiorysie wpisałam lider zespołu Duo Granat, ale bez żadnego nacisku. To znaczy Duo Granat w składzie Tamara Granat, Adrian Kreda. Wydaje mi się, że ta druga osoba, no przede wszystkim ja chciałabym bardzo powiedzieć o Adrianie Kredzie, którego znam, z którym w tej chwili pracuję i którego znam bardzo długo, jako znam 25 lat, ale no dopiero od niedawna okazało się, że on jest takim samym pasjonatem duetu fortepianowego jak i ja. Jest to człowiek zupełnie wyjątkowy, przede wszystkim o wielkich możliwościach. Jest aranżerem i improwizatorem, więc wszelkie aranże na dwa fortepiany właśnie robi on. Robi to wspaniale, znakomicie, taką zdrową, piękną pianistyką. Wszystko fantastycznie wtedy brzmi, bo on po prostu o tym się doskonale zna. Ale przede wszystkim rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, cechy charakteru, więc ma bardzo pogodne usposobienie, co ja jestem taka dość energiczna i niespokojny duch, bardzo nas równoważy, w związku z tym fantastycznie się z nim pracuje. On jest zawsze uśmiechnięty i nigdy nie widzi z niczym problemu i rzucam hasło jakieś, zróbmy to czy tamto, na przykład choćby taki projekt, który nas bardzo wyczerpał, bo to zagrać 5 koncertów i nagrać je, to po pierwsze bardzo długo trwa. Po drugie, no jest taki projekt życiowy. Chcieliśmy bardzo zrobić taki projekt o konkretnej tematyce, zacząć i skończyć dzieło, że tak powiem, czyli nagrać wszystkie koncerty Mozarta, który napisał na dwa fortepiany, i Bacha, które kompozytor napisał 3 na instrumenty klawiszowe. Tak to wtedy mówiono, z tym, że tylko jeden z nich, BWV 1061, koncert C-dur, jest oryginalnie napisany przez Bacha na 2 klawesyny. Reszta, czyli 1060, jest na skrzypce i obój, ale adoptowana przez samego Bacha na 2 instrumenty klawiszowe, tak więc nie ma grzechu. Oraz słynny koncert skrzypcowy D-moll, BWV 1062, który w wersji tej na 2 fortepiany, na 2 klawesyny czy na 2 instrumenty klawiszowe jest w tonacji C-moll i również zorganizowany przez samego Jana Sebastiana Bacha. Także chcieli podać słuchaczowi, przede wszystkim melomanom, czy wręcz ludziom, którzy grają w duetach fortepianowych, czy duetami fortepianowymi się interesują i chcą taką muzykę posłuchać, żeby to było w kompakcie, żeby to było w jednym miejscu, żeby mogli po to sięgnąć. Przy czym oczywiście miałam świadomość, no taka iskierka, ja ten projekt nosiłam w sobie od wielu, wielu lat. Koncerty w końcu gram długo, nie od wczoraj, i zawsze chciałam taki projekt dokonać, tak więc Adrian po prostu w sekundę powiedział, że oczywiście on uwielbia wszystkie te koncerty i bardzo chętnie i bez żadnych problemów, ale miałam świadomość, że jeszcze trzeba do tego namówić kogoś, kto zechce to z nami wykonać. Poza tym wiele razy już wykonywaliśmy z orkiestrami różnymi koncerty Mozarta z symfonicznymi, a Bacha z kameralnymi, i chciałam, ciekawość taka czysta mną zainspirowała, jakby to było, jakby to brzmiało, gdyby jednak pokusić się o wykonanie wręcz solistyczne, czyli z kwartetem lub w przypadku koncertów Mozarta z kwintetem, czyli z doangażowanym kontrabasem. Jak to będzie brzmiało? Tak więc udałam się, pierwsze moje kroki do zaprzyjaźnionego kwartetu Prima Vista. Rozmawiałam z liderem zespołu, z Józefem Kolinkiem, który również zapałał entuzjazmem. Więc spotkało się kilka życzliwych, dobrych dusz, które zechciały ten projekt zrobić, wykonać. I to była rzeczywiście bardzo ciężka praca. Wszystkim bez wyjątku i w kolejności, i bez kolejności chciałam podziękować za tak piękną pracę.
A kto przerobił to, czyli na kwartet i kwintet?
Jeśli chodzi o koncerty Bacha, to zdaje się, że te nuty są dostępne w internecie, ale tam też różne błędy były, więc te wszystkie retusze dokonał Adrian Kreda, a koncerty Mozarta, ja muszę przyznać, że kiedyś dostałam takiego maila, ponieważ ja jestem słaba komputerowo, to przez przypadek go skasowałam od jakiegoś człowieka, który zapytał, czy ja bym nie chciała takich nut, czyli opracowań różnych koncertów, nie na orkiestrę, tylko na duet fortepianowy i orkiestrę smyczkową. I ja nawet nie zdążyłam odpisać, że chciałabym, bo coś mi się stało z tym komputerem, że to zgasło. No ale już w mleko się wylało, że tak powiem, już w jakiś pomysł ktoś mi dał, że można by to rzeczywiście zaaranżować i wykonać w kwintecie, czyli z pięcioma instrumentami, bez żadnego uszczerbku. Te dęte instrumenty wszystkie są wpisane w instrumenty smyczkowe, wszystkie głosy wchodzą tak, jak mają wchodzić. I bardzo pięknie to brzmi, leciutko i kolorystycznie odpowiednio. Tak więc tych wszystkich aranżacji dokonał Adrian Kreda.
I do końca programu będą Państwo słuchać koncertu F-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, KV-242, wersja kompozytora z koncertu na trzy fortepiany. Thank you.
Thank you. Thank you.